Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Katowicach odbył się szczyt węglowy. W spotkaniu uczestniczyli premier Donald Tusk, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, przedstawiciele górniczych związków zawodowych, eksperci i menadżerowie. Zebrani dyskutowali o sytuacji w branży górniczej. Na konferencji prasowej premier powiedział, że promocja i ochrona polskiego węgla to kierunek działań rekomendowany podczas spotkania. Donald Tusk mówił też, że importu węgla nie można po prostu zakazać. Zapowiedział przegląd obciążeń fiskalnych zawyżających ceny węgla. Premier poinformował również, że będą kolejne spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, pierwsze 16 maja. Związkowcy domagają się pilnego wprowadzenia planu ratunkowego dla branży oraz uzgodnienia nowej długofalowej strategii dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Jarosław Grzesik, przewodniczący Górniczej Solidarności, przyznaje, że jest umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów górnictwa, bo taką wolę rząd wykazał po raz pierwszy w historii kontaktów z nim.
To pewnie jest koniunkturalizm polityczny związany z okresem przedwyborczym, ale być może się mylę. Mam nadzieję, że najbliższych kilkanaście dni pozytywnie zweryfikuje te zamierzenia, te zapowiedzi, które dzisiaj zostały złożone. Do rozwiązania problemów jeszcze jest daleka droga. 16 maja ma dojść do spotkania w Urzędzie Rady Ministrów. Mam nadzieję, że tam już pewne rozwiązania i pewne konkrety zaczną nabierać kształtu, ale trzeba powiedzieć wprost, naszej determinacji, bez tej akcji protestacyjnej, bez tej manifestacji, która się odbyła w Katowicach i bez zapowiedzi kolejnej manifestacji, która miałaby się odbyć w Warszawie, pewnie dalej nic by się nie działo.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebna jest zmiana polityki wobec Śląska. Zarzucił rządowi, że do tej pory nic nie robił, aby zmienić sytuację w górnictwie. Podkreślił, że to za sprawą polityki prowadzonej przez Donalda Tuska, a wcześniej Jerzego Buzka, zostały zamknięte kopalnie, a nasz kraj więcej węgla kupuje niż sprzedaje.
Trzeba faktów, trzeba zmiany polityki, trzeba przywrócenia przyzwoitości, jeżeli chodzi o to wszystko, co wiąże się z różnicami w płacach. Trzeba, krótko mówiąc, tego, czego ta władza dokonać nie potrafi, bo w tak drastycznej nawet sytuacji działa wedle swojego znanego modus operandi, czyli sposobu działania. Wszystko jest po staremu. Są nowe słowa, są jakieś nowe propozycje mające charakter w gruncie rzeczy medialny, ale jeżeli chodzi o istotę rzeczy, to wszystko po staremu, ku upadkowi polskiego górnictwa, ku utrwaleniu niesamodzielności energetycznej. A Polska naprawdę, między innymi dzięki węglowi, może być samodzielna energetycznie.
W ubiegłym roku kompania węglowa straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. Tydzień temu w części kopalń kompanii wstrzymano na kilka dni wydobycie, by nie powiększać ilości niesprzedanego surowca zalegającego na zwałach. Jest go tam 5 milionów ton. Ekspert rynku paliw Andrzej Szczęśniak zauważa, że na sytuację w górnictwie miało wpływ przede wszystkim złe zarządzanie.
Jest to branża, której zarządzanie państwowe jest po prostu dramatyczne i moim zdaniem to jest podstawa dzisiejszego problemu, który mamy z węglem, bo gdyby te spółki były zarządzane według reguł sztuki, gdyby osoby zarządzające były fachowcami, to naprawdę nie mielibyśmy dzisiaj tego kłopotu.
Dodatkowo premier zgodził się na pakiet klimatyczny, który oznacza zamykanie kopalń, wielotysięczne zwolnienia, podniesienie kosztów energii i pogorszenie konkurencyjności naszej gospodarki. Dlatego też kandydat Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego Tomasz Adamek zwrócił się do premiera o skierowanie wniosku do Unii Europejskiej o wprowadzenie uczciwych ceł na węgiel sprowadzany z Rosji i Ukrainy. Wezwał też do wycofania polskiej zgody na zaostrzenie polityki klimatycznej. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął badanie konstytucyjności przepisów podwyższających do 67 lat wiek emerytalny. Rozprawa w tej sprawie będzie kontynuowana w środę. O sprawdzenie zgodności zmian z ustawą zasadniczą wnioskowały NSZZ Solidarność, OPZZ i grupa posłów PiSu. Zarzutów jest wiele, mówi poseł profesor Józefa Hrynkiewicz.
Podważa ona zaufanie do państwa, że nierówno traktuje obywateli, że narusza zasady ubezpieczeń społecznych, że powoduje, że państwo przestaje być odpowiedzialne za byt ludzi zasłużonych, emerytów.
W ocenie związkowców podwyższenie wieku emerytalnego nie jest też zgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Konwencja mówi, że granicą wieku emerytalnego jest 65 lat. Jeśli Trybunał Konstytucyjny poważnie potraktuje ten zapis, konwencję, pod którą Polska się zresztą podpisała, będzie musiała uznać wydłużenie wieku emerytalnego za niekonstytucyjne. Problem jednak jest taki, że niektóre kraje europejskie wydłużyły ponad tą granicę wiek emerytalny, jak chociażby Niemcy, ale Niemcy z tego pomysłu się wycofują. Drugim powodem naszej skargi jest niekonstytucyjne zróżnicowanie uprawnienia do tej tak zwanej emerytury częściowej, czyli z jednej strony mówi, że mężczyźni i kobiety mają mieć ten sam wiek emerytalny, ale z drugiej strony różnicują możliwość przechodzenia na częściową emeryturę.
We wtorek podczas 4-godzinnej rozprawy Trybunał Konstytucyjny wysłuchał wnioskodawców, opinii Sejmu i prokuratora generalnego. Nie skończyła się jeszcze faza pytań do stron. Autorzy skarg Solidarność, PiS i OPZZ podtrzymali swoje wnioski o stwierdzenie, że podwyższenie wieku emerytalnego jest niezgodne z konstytucją. Skargę Solidarności uzasadniał profesor Marcin Zieleniecki.
Procesowi wydłużania się przeciętnej długości życia w Polsce towarzyszy przeciwne zjawisko. Tendencja przeciwna, mianowicie tendencja do skracania się życia w dobrym zdrowiu. Prawda? Na to Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zwracał uwagę, opierając się na danych statystycznych przedstawionych przez zarówno Eurostat, jak również przez GUS.
Nowelizacja ustawy z maja 2012 roku podniosła do 67 lat wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Do tej pory kobiety przechodziły na nią w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Wiek jest stopniowo podwyższany co kwartał o jeden miesiąc. Mężczyźni mają pracować do 67 roku w 2020, a kobiety w 2040 roku. Floribeth Moradias gościła w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach. To cud jej uzdrowienia doprowadził do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Kostarykanka przebywa obecnie z wizytą w Polsce. Wczoraj wraz z mężem i dwoma synami wzięła udział w godzinie miłosierdzia i mszy świętej w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Później spotkała się z bardzo licznie zgromadzonymi krakowianami, do których skierowała gorące pozdrowienie. Kobieta opowiedziała zgromadzonym w auli Jana Pawła II o swojej chorobie, która z punktu widzenia medycyny prowadziła do śmierci. Floribeth cierpiała na wielki ból głowy. Lekarze stwierdzili, że to tętniak na prawej stronie mózgu. Spowodował on paraliż lewej strony ciała. Niestety, dojście do tego tętniaka było niemożliwe i nie udało się nic zrobić. Lekarze, nie mogąc nic zrobić, wysłali kobietę z powrotem do domu. Powiedziano jej, że ma nie więcej niż miesiąc życia. Jednak 1 maja roku 2011 w dniu beatyfikacji Jana Pawła II wydarzyło się coś szczególnego, wspomina kobieta.
Pomimo tego, że zażywałam silne środki nasenne i lekarstwa przeciwbólowe, udało mi się obudzić. Była to godzina 2 nad ranem w Kostaryce. Obudziłam się i zobaczyłam w telewizji transmisję mszy świętej z beatyfikacji Jana Pawła II. Widziałam ojca świętego Benedykta XVI, który ogłasza błogosławionym Jana Pawła II. Zasnęłam z powrotem. Kiedy ponownie się obudziłam, była 8 rano. Usłyszałam wtedy głos w mojej sypialni, który mówił do mnie: podnieś się. Byłam zadziwiona, słysząc ten głos. Usłyszałam go po raz kolejny: nie lękaj się i podnieś się. Popatrzyłam na zdjęcie Jana Pawła II, które miałam nad telewizorem. Patrząc na ten obraz, widziałam dłonie Jana Pawła II, jakby wychodzące z tego obrazu, pokazujące mi, że mam się podnieść.
Kobieta od razu wiedziała, że została uzdrowiona. Teraz chce przekazać swe świadectwo całemu światu. Chce mówić głośno i wyraźnie. Została uzdrowiona dzięki Bogu i za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Blisko 334 tysiące maturzystów przystąpiło dziś do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu część maturzystów zdawała egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Egzamin przebiegał spokojnie, nie było zakłóceń procedur, poinformowała wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka. Jak wskazują maturzyści z 9 liceum w Gdyni, egzamin z matematyki do łatwych nie należał.
Nazywam się Konrad Sowski. Według mnie osoby piszące rozszerzenie nie powinny mieć problemu z tym, ale dla podstawy wydaje mi się, że to mogło być trudne dość, arkusz.
Mam na imię Zbigniew Figas. Zdecydowanie trudniejsze zadanie było ostatnie, które polegało na tym, że turysta przechodził drogę. Trzeba było troszeczkę się pobawić z tym zadaniem. Było problematyczne to, że nie mieliśmy ani poddanej prędkości, ani czasu i dopiero po paru przekształceniach można było to obliczyć.
Marta Turzyńska. Bardzo trudna matura była według mnie. Bardzo dużo funkcji, bardzo dużo zadań na logikę i potrzeba było umiejętności wyprowadzania ze wzorów.
Arkusz egzaminacyjny z matematyki jest już dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a ustnych do 30 maja. Maturzysta, który nie zdaje jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Na wschodzie Ukrainy sytuacja jest nadal napięta. W walkach w Słowiańsku zginęło 30 separatystów i 4 ukraińskich żołnierzy. Tak zwana Doniecka Republika Ludowa przygotowuje się do niedzielnego referendum w sprawie przyszłości obwodu. Prorosyjscy separatyści przewidują, że w plebiscycie wezmą udział ponad 3 miliony osób. Władze Ukrainy odrzucają te plany i podkreślają, że nie uznają wyników głosowania. Parlament Ukrainy odrzucił dziś także inicjatywę przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów prezydenckich 25 maja. Deputowani stwierdzili, że głosowanie nie może odbywać się pod lufami karabinów. Na wschodzie Ukrainy nadal trwa akcja antyterrorystyczna przeciwko separatystom. Bojownicy zapowiadają, że będą walczyć do końca. Według szefa MSW Ukrainy w walkach w Słowiańsku zginęło już ponad 30 separatystów i 4 żołnierzy. Mieszkańcy miast, w których odbywają się walki, są coraz bardziej zaniepokojeni. W Nigerii trwa dramat prześladowanych chrześcijan. Uzbrojeni napastnicy, najprawdopodobniej z islamistycznego ugrupowania Boko Haram, porwali 8 dziewczynek w wieku od 12 do 15 lat. Boko Haram przetrzymuje ponad 200 uczennic uprowadzonych w kwietniu. Przywódca islamistów z Boko Haram oświadczył, że uczennice sprzeda na targu. Islamiści uprowadzili w sumie ponad 300 dziewcząt z jednej ze szkół licealnych. 53 uczennicom udało się uciec. Rząd zapewnia, że zrobi wszystko, by odnaleźć porwane uczennice i by ukarać sprawców. Przeciwko nieudolnej polityce rządu w sprawie uwolnienia porwanych dziewczyn protestowało wielu mieszkańców Nigerii. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.